Kochani, chciałem dzisiaj z nami porozmawiać o pewnym zakłopotaniu, o pewnym zaskoczeniu, jakie przeżywały kobiety, mężczyźni według Łukasza, rozdział 24. I tam sobie kolejno będziemy patrzeć na ten cały rozdział i się wczuwać w sytuację tamtych naszych sióstr i naszych braci. A więc pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu i niosły to, co miały najlepszego, najcenniejszego, wonności, bo je przygotowały. I zastały niespodziankę. Zastały odwalony kamień od grobowca. To tak, jakbyśmy my zastali zdjętą płytę z grobu, gdzieśmy złożyli dwa dni temu naszą najbliższą osobę. A więc weszły do środka i znów niespodzianka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężczyźni przystąpili do nich w lśniących szatach, a one się oczywiście zatrwożyły, no bo jakże inaczej. Ale schyliły twarze ku ziemi, bo były pokorne i do tego kobiety, więc tym bardziej się musiały upokorzyć. A oni rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Zobaczcie, pytanie nie jest takie stereotypowe. Jak można uśmiercić życie? Ktoś zapytał ostatnio w pewnym kazaniu, które widziałem, bo to był tekst napisany, czy można uśmiercić miłość? Bóg jest miłością. Jezus jest dawcą życia. Ale człowiek dużo może. I powiedział kiedyś do nich Piotr, i wyście zabili dawcę życia. A więc można zabić, ale tak naprawdę do końca? Życie uśmiercić? I właśnie tu jest to pytanie, dlaczego szukacie? Dlaczego szukacie? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Kilka słów. Wspomnienia to jest rzecz tragiczna. Jak ktoś żyje wspomnieniami, to wpadnie w depresję. Ale nie gdy chodzi o Jezusa. Gdy Jezus mówi, wspomnijcie moje słowa, to będą słowa ożywcze i nas wyprowadzą z wszelkiej depresji. Gdy był jeszcze z wami w Galilei, czyż Syn Człowieczy, zauważcie, nie Syn Boży, nie. Jezus jako Bóg, Syn Boży, ale tutaj jako Syn Człowieczy. Czy Syn Człowieczy nie musi być wydany w ręce grzesznych ludzi? Czyż nie musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać? Piękny wyraz musi. A więc ręce grzesznych ludzi będą miały co robić. Zajmą się Synem Człowieczym. I tak się nim zajmą, że zgodnie ze swoimi intencjami, nastawieniem go ukrzyżują. I to się musi stać, aby synowie ludzcy z Synem Człowieczym zrobili to, co uważają za słuszne. Ale jest taki piękny tam wyraz a. Czasami jest ale, czasami jest lecz. Bóg ma pierwsze i ostatnie słowo, a po drodze między pierwszym i ostatnim też czasami coś powie. I właśnie dnia trzeciego ma powstać. To jest właśnie piękne Boże działanie wbrew wszystkiemu. I ósmy werset mówi, że wspomniały na jego słowa te słowa twórcze, ożywcze. I wspomniawszy, nie zastygły w jakiejś katatonii, jakimś bezruchu, ale ruszyły, zawróciły. Zawrócić z błędnej drogi, kochani, nawrócenie. Zawróciły od grobowca. Koniec ze świeczkami, z wonnościami, z trupami. Przepraszam za wyrażenie. Koniec z trupami. Zawróciły od grobowca. I doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym. Zanieść, donieść, przynieść, powiedzieć, opowiedzieć. Zobaczcie, co one zrobiły. A były to Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba i jeszcze inne kobiety. I powiedziały to apostołom. A apostołowie nagle zaczęli Boga wielbić. No nareszcie się stało, mamy świadków. Tak czy nie? Lecz, właśnie jest to tragiczne lecz. Tu są cali mężczyźni, zobaczcie. Dla mężczyzny świat się załamał, runął. Ich koncepcje padły. Jeszcze długo, długo będą pytać, czy odbudujesz Królestwo Izraelowi, czy ja będę ministrem, a jeśli ministrem, to jaką tekę mi przydzielisz? Takie były rozmowy, gdy żegnali się z Jezusem, gdy wstępował do swojego Ojca po 40 dniach. A więc słowa się tym wspaniałym mężczyznom, apostoł znaczy posłaniec, oni mieli być posłani z dobrą nowiną i do nich ktoś przyszedł i to przesłanie im przyniósł. I dla tych posłańców te słowa się wydały niczym baśnie. Wyraz baśnie. Bajki. Mity. Tam jest bardziej wyraz mity. I nie dawali im wiary. I to jest właśnie naturalne zderzenie tego, kim my jesteśmy, kim jest Bóg. Ale Piotr, 12 werset. Piotr, wstawszy, pobiegł do grobu, nachylił się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła i odszedł do siebie, czyli nie wrócił do domu, nie wrócił do zgromadzonych, zobaczcie, do domu poszedł. Musiał to przemyśleć, a miał nad czym myśleć. Dziwiąc się temu, co się stało. Pamiętacie, zapytał kiedyś Pan Jezus, za kogo wy mnie uważacie? Bo ludzie mnie uważają za Jana Chrzciciela, za Eliasza, a wy za kogo? I Piotr piękne powiedział słowa, jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Chrystus, czyli Mesjasz, Syn Boga Żywego. To właśnie Piotr tak pięknie powiedział. I teraz Piotr powinien tutaj grać pierwsze skrzypce. A tymczasem, zobaczcie, zakłopotanie do entej potęgi. Tamte były zakłopotane na krótko, a on jest aż do entej potęgi zakłopotany. Dlatego, że wiedział, co zrobił, wiedział, co wtedy usłyszał, idź precz ode mnie, albo chodź za mną, przeciwniku, szatanie, że zaprzesz się mnie, jak się zapierał, nie znam tego człowieka, nie Syna Bożego, nie. Nie Mesjasza, nie. Człowieka. Jego kolega z kolei poddał Mesjasza próbie i go zdradził. Jeśli Mesjasz, to się uratuje, zejdzie z krzyża przecież. Więc poddał próbie i go zdradził. Tak niektórzy mówią, że Judasz miał takie motywacje. Załóżmy. I właśnie, co z tym Mesjaszem? Człowieka nie znam. Nie znam tego człowieka. I stąd to były mity, baśnie. Ale Piotr idzie, dziwi się i idzie do siebie, do samotni, aby rozmyślać. Ale oto mamy 13 werset i inną historię tego samego dnia. I co? Zobaczymy, co tam jest w tym 13 wersecie? I tego samego dnia czytamy, do pewnego miasteczka zwanego Emaus idzie sobie dwóch uczniów Chrystusa, idą z Jerozolimy, o tych wszystkich wydarzeniach sobie rozmawiają, nawzajem się pytają, 15 werset mówi, aż się do nich zbliża inny jakiś pątnik, jakiś wędrowca się zbliża do nich. Oni oczywiście go nie rozpoznają i się pyta, cóż to za rozmowy idąc prowadzicie ze sobą. A oni przystanęli przygnębieni. Kleopas mówi, czy ty jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Zobacz, jaka głęboka niewiedza. Jezus, jeden z obserwatorów. Nie zauważyli, że to jest ten właśnie najważniejszy. No, ale tacy jesteśmy jako ludzie. Uczniowie Jezusa. Byli z Nim 3,5 roku. Więc zobaczcie, w jakiej kondycji może być człowiek, nawet wspaniale duchowo zbudowany i rozwinięty. jakie może być kondycji. 3,5 lata być z Jezusem. To chyba byłoby lepiej niż u nas w zborze być 35 lat, nie? Ale zobaczcie, my będziemy w lepszej kondycji po 3 latach w zborze niż oni po tamtych 3,5 roku. I to właśnie chcę podkreślić dzisiaj. Znaczenie obecności żywego Jezusa w naszym życiu, wśród nas, w Kościele przez Ducha Świętego. Ten kontrast chcę wydobyć, na tym kontraście chcę pokazać i wydobyć myśl, jakie jest to skuteczne dzieło zmartwychwstania. A oni na to, co? To mi się bardzo podoba. Co? To jest nauczyciel. Jezus jako droga, on ich prowadzi tą drogą. Więc oni mu mówią o tym Jezusie nazareńskim, mężu nazareński, to znaczy urodzony w konkretnym miejscu, a więc człowiek, konkretny człowiek, Galilejczyk. Zauważcie, nie ma elementów mesjanizmu Chrystusa. Prorok mocarny w czynie i w słowie przed Bogiem, a więc Eliasz w powtórce. Arcykapłani i zwierzchnicy go pokonali, bo wydali wyrok śmierci i go ukrzyżowali. A więc jest się czym martwić, bo kolejny wybitny człowiek w panteonie żydowskim, prorok, zginął. Jest się czym martwić. I piękne, piękne wyrażenie, wiersz 21, a myśmy się spodziewali. I się każdemu z nas wolno spodziewać. Tylko, czy to, czego się spodziewamy, jest zasadne? Czy to są mrzonki? Więc myśmy oczekiwali, że on odkupi Izraela, ale na nasz sposób. Po prostu pokona Rzymian, przepędzi ich i będziemy znów sobie radośnie pląsać przed Bogiem i go wielbić bez żadnych okupantów. On nas odkupi. A tymczasem trzeci dzień. Niektóre niewiasty nasze wczesnym rankiem były u grobu i wprawiły nas w zdumienie. Spójrzcie, kochani. Cały czas tkwią w tym marazmie. Tak często bywa w naszym życiu, że tkwimy sobie, mimo że wokół nas są dobre wiadomości, dobre możliwości, bo Chrystus jest z nami i Duch Święty i Kościół jest z nami, zbór, bracia i siostry, a my jesteśmy cały czas w marazmie naszym zdumieni. Bo nie znalazły jego ciała. Gdyby było ciało, to byśmy nie byli zdumieni. A jak nie ma ciała, to już nic nie ma. To są nasze drogi, a Bóg mówi, moje drogi są wyższe, jak niebiosa są wyższe od czego są wyższe? Zapomniałem już. Pamiętacie, Izajasz mówi? Co? Od czego jest? Izajasz 55. A więc jak są wyższe od ziemi, tak też i moje drogi, moje myśli są wyższe od waszych myśli, waszych dróg. Więc taka jest różnica. Dlatego bardzo dobrze, że nie było ciała. To jest dobra wiadomość, to nie jest zła wiadomość. Zobaczcie, nasza dobra wiadomość według Boga jest złą wiadomością. A według Boga zła wiadomość jest dobrą wiadomością. Bogu się upodobało zbawić ludzi przez bardzo mądre kazania, tak? Zobaczcie, napisane jest przez głupie kazania. One nie są głupie, nie. Dla ludzi się wydają tak głupie, jak brak tego ciała. Miały widzenie aniołów. Nie miały normalną rozmowę twarzą w twarz, tylko widzenie, a więc mrzonki. I aniołowie mówili, że on żyje. A przecież to byli Żydzi. Żydzi wychowani na wizytach aniołów. A Samuel jak się urodził? Pamiętamy? Samuel. Kto do tej zgorzkniałej Anny przyszedł? Płaczącej Anny. Czyż nie anioł albo aniołowie chyba? Teraz nie pamiętam, czy aniołowie dwaj, czy jeden, ale do Sary przyszło też, prawda, dwóch. I właśnie dzięki temu się urodził czy Izaak, czy Samuel. Aniołowie często byli, więc oni powinni być oswojeni z tym. To było w ich historii, to było czymś normalnym. No ale nie, tutaj jakieś jest zamglenie. Rzecz naturalna w życiu każdego z nas się to może zdarzyć. Ja tu nikogo nie potępiam, tylko omawiam sytuację, a przez ten kontrast zobaczymy właśnie wielkość Bożego dzieła. A więc, że On żyje, to też niektórzy poszli do grobu i potwierdziło się, też nie widzieli. I kochani, po tym wstępie całym, cóż Jezus do nich mówi? Na razie ich pyta, oni mówią. I teraz co im mówi Jezus? Kochani, nie martwcie się. To ja jestem. Przytulił ich tak do serca i udowadnia im cały czas i pokazuje im, nie wiem co im ma pokazać. Nagle oni słyszą, nie siostro, nie małowierni, nie. O głupi. Małowierni to jeszcze byłoby delikatnie. O głupi. Wiecie, ja się załamałem, jak to czytałem. Załamałem się. Jak można do ludzi zbolałych, bez nadziei, dlatego, że płaczą i są zakłopotani, powiedzieć, że są głupi? Jak można? To jest bezduszność. Dlatego sobie usiadłem i spokojnie zacząłem sprawdzać, czy tam rzeczywiście chodzi o wyraz głupi. I są takie w Nowym Testamencie cztery różne wyrazy, które my tłumaczymy jako głupi. Ja teraz tego nie będę omawiał, ale tylko się skupię na tym. I ten wyraz wśród tych czterech nie oznacza głupi. W sensie, że ma złą wolę i nie chce wiedzieć, że jest głupi, bo jest niedorozwinięty. Nie. Tutaj znaczy coś innego. Bezmyślni albo nierozumni. Przekład ekumeniczny użył bezmyślni, tysiąclecia użył nierozumni. Ja później to przybliżę nam na innych wersetach Nowego Testamentu, żebyśmy zobaczyli, w jakim kontekście ten wyraz jest użyty. Więc to nie chodzi o obelgę. Gnuśne serce. Serce nieczułe albo stępione serce. Stępione, niewrażliwe. Albo, jak Biblia Tysiąclecia mówi, nieskore do uwierzenia. Serce ociężałe. A więc jakaś, no ja nie wiem, jakby to nazwać jakimś takim słowem. Jakaś taka bierność. Jakie byłoby to lepsze słowo takie, że kogoś tak to opadło, że mu się już nic nie chce. Nie chce mu się wierzyć. Nie chce mu się nawet chcieć wierzyć. W ogóle takie jakieś odrętwienie. Otępienie, no nie wiem co, bo to jest coś, co jest naszym stanem w danej chwili godnym pożałowania. To nie jest do potępienia rzecz, nie. Właśnie Jezus ich takimi zobaczył. Ludziom, którym trzeba pomóc. On ich nie potępił. I stąd wiersz 27 powiada, że począwszy od Mojżesza, zaczął im udzielać lekcji. Przez wszystkich proroków im wykładał, co o nim było napisane we wszystkich pismach. A więc sięgnął do ich wiedzy naturalnej, z dzieciństwa. Im to wszystko zaczął rozświetlać. Ten wyraz później ja wydobędę z apostoła Pawła. Rozświetlać im zaczął. I nieraz w przeszłości mówiłem, że Stary Testament trzeba czytać w towarzystwie Jezusa Chrystusa. Nie oddzielnie. Nie ja sam sobie idę i będę w nim wertował, ale w towarzystwie Jezusa. Kiedyś użyłem takiego porównania, które w pewnej książce przeczytałem, że Stary Testament to jest jak piękne zamczysko, ma przebogate zbiory, jest nieużywane to wszystko, jest przykryte te wszystkie kanapy, otomany, fotele, wszystkie są okryte takimi białymi, wspaniałymi pokrowcami. Tam się chodzi i chodzi delikatnie, bo żeby kurzu nie wzbijać, bo nawet nie odkurzają, bo szkoda niszczyć. I my sobie tak chodzimy i patrzymy i każdy szczegół, każdy detal ma znaczenie. i żałujemy, że nie mamy jakiegoś przewodnika. I się oto zjawia Jezus i nam tłumaczy. Tu jest to, tu jest to, tu jest tak, to jest tak. Aha, aha, aha. I to jest łatwe dla kogoś, kto nigdy nie zna tego zamczyska. Ale trudne dla kogoś, kto się wychował w tym zamczysku. Bo ten wychowany dobrze wie, jak to jest. Co to jest. Nie musi mieć komentarza. I to właśnie oni byli wychowani w tym zamczysku i nie widzieli tego, co było ukryte w tym wszystkim. A dopiero sedno tego wszystkiego po latach, po wiekach wydobywa ten nasz przewodnik. Tym przewodnikiem właśnie jest Jezus, światło świata, i On nam rozświetla mroki Starego Testamentu. I właśnie On im to uczynił, podobnie jak i Pawłowi. Pamiętamy Szawła, jak się nawrócił? I nagle mu Jezus wszystko w okamgnieniu rozświetlił i Szaweł w Damaszku na podstawie pism Żydom wykładał, że tu jest właśnie Jezus. Tu, 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 tu. I wszędzie w księgach Starego Testamentu im wydobywał myśli o Mesjaszu. I to właśnie im zrobił Jezus, a więc kilka godzin chyba im to zajęło, tak mi się wydaje. Gdy się już do miasteczka zbliżyli, oni chcieli, żeby on z nimi został, bo już się dzień nachylił, był wieczór. A więc on się z nimi na chwilę zatrzymał, wziął chleb, pobłogosławił, rozłamał i nagle po tych czynnościach otworzyły się ich oczy i poznali go. Ale on im zniknął. I teraz ich refleksje. Zakłopotanie, niewiara, smutek, niepewność. To dziwne spotkanie, te wszystkie słowa, przypomnienie i nagle znak, czynność. O, pamiętam kiedyś przez kilka dni zastanawiałem się, skąd jest ta dziewczyna, kto to jest, to było na pewnym obozie. I widzę jakiś błysk w tych, ale nie mogę, i nie pytam się nikogo, aż wpadnę. I wreszcie po kilku dniach mi olśniło, ach, to jest córka tych i tych, moich przyjaciół. Dlaczego? Bo pewną minę, pewien gest zrobiła podczas posiłku i nagle zobaczyłem jej ojca, twarz jej ojca. I podchodzę do niej, bo byłem ciekawy, czy mi się udało. I pytam, czy ty jesteś córką tych i tych? Tak. A po czym wujek mnie poznał? Ja mówię, a nic, nie będę się mówił. A więc, kochani, czasami taki drobiazg, a nam coś otworzy nasze oczy. I właśnie oni mówią, wiersz 32. Czyż nasze serce nie pałało w nas, gdy jeszcze w drodze do nas mówił i nam pisma otwierał? A więc wrócili z radością, bo jakże inaczej, do Jerozolimy. I co zrobili? I swoim wszystkim przyjaciołom, 11, opowiedzieli. A oni mówią, Pan się ukazał Szymonowi, Pan stał prawdziwie. Oni z kolei mówili o tym, co się stało z nimi. I oto się stawia między nich Jezus. Gdyż mają tyle wiadomości, tyle świadków, nagle stawia się między nimi Jezus i mówi co? Pokój wam. Shalom alechem. Harmonia, zgodność. Piękne słowo. Jak oni reagują na to słowo, na te piękne słowa, pokój wam, szalom alechem? Zatrwożyli się i są pełni lęku i myślą, że widzą ducha. Jaką wartość mają nasze świadectwa? Jaką wartość? Siostro Heni, pomyśl sobie. Pomyślcie sobie. Jaką mają wartość? My mówimy szczerze i to, co mówimy, jest w nas, w naszych myślach, w naszych uczuciach. My mówimy szczerze, podobnie jak i ci. Wrócili, wiecie, rozentuzjazmowani. Jaką wartość mają u słuchacza? Mizerną. I miejmy tę świadomość. Dlatego Jezus powiedział uczniom, nigdzie mi stąd nie odchodźcie, czekajcie w Jerozolimie, aż w każdego z was wstąpi Duch Święty. Dopiero wtedy będzie sens tego wszystkiego. A A jeśli tylko jeden z was będzie stał i mówił, to będzie jak Mojżesz do tłumu. Tłum słucha sobie i myśli po swojemu. A Mojżesz jest przecież pełen świadomości, co było na górze, co Bóg do niego mówił, bo on już nie wie, co zrobić. On nie, ze skóry by wylazł. I co zrobi? Nic nie zrobi. I tu właśnie jest cała tajemnica. Zatworzeni, pełni wątpliwości. Jezus się mówi, czemu jesteście? Czemu? Bo taki jest człowiek. Po prostu taki jest człowiek. I wtedy właśnie on im pokazał swoje ręce, swoje nogi. Dotknijcie, patrzajcie, a więc daje nam przeżycia. I stąd słuchacze naszych świadectw powinni mieć osobiste przeżycia. Módlmy się, złożywszy im świadectwo, nie przekonujmy ich aż do końca. Każdy z nas, gdy został poczęty, to nikt nie zajmował się, chyba że to byłoby in vitro. Ale nikt nie robił in vitro z nami. To był naturalny poczęcie, płód się rozwijał naturalnie, wszystko było naturalnie, bez in vitro. I właśnie też musimy ludziom, mówiąc, modlić się, aby oni do tego sami doszli, by się Jezus im ujawnił, pokazał. I potem im czytamy wiersz 44, już pomijam wcześniejsze wersety, gdy w ich obecności jadł kawałek pieczonej ryby i plaster miodu. Zobaczcie, jakie zdrowe jedzenie. Ryba pieczona i plaster miodu. Jadł przy nich. I potem rzekł do nich, to są moje słowa, wiersz 44, które do was mówiłem, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie mojżeszowym, u proroków i w psalmach. I wtedy dopiero im umysły otworzył, by mogli zrozumieć pisma. I właśnie to głupi i gnuśnego serca. Teraz tego nie będę szczególnie rozbudowywał, rozwijał, ale na przykład w liście do Rzymian Paweł używa tego słowa, mówiąc, że jest dłużnikiem i Grekom, czy Greków i barbarzyńców. Barbarzyńca, czyli nie Grek, czyli niecywilizowany. U nas jest przełożone i niemądrym. To są właśnie ci głupi. Ale to nie są głupi. Często barbarzyńcy mieli piękną kulturę przecież. Ale byli niecywilizowani według naszych norm i my ich nazywamy niemądrych. Albo do Galatów, rozdział 3, wiersz 1, mówi o nierozumni Galatowie. Ludzie ochrzczeni Duchem Świętym, chrześcijanie, i nagle wybierają znów obrzeskę, nagle znów chcą czcić sobotę, nagle chcą wracać do Mojżesza i Paweł ich nazywa właśnie głupi, w znaczeniu nierozumni, bezmyślni. Jakżeż można porównać sobotę do Jezusa, obrzeskę do Jezusa? Przecież Jezus jest wymalowany w waszych sercach. Ukrzyżowany jest obraz w waszych sercach. 3 rozdział Galatów, 1 wiersz. Albo 3 wiersz. Czy tak nierozumni jesteście, że rozpoczęliście w duchu, a kończycie w ciele, czyli rozpoczęliście w sposób duchowy, a kończycie w sposób cielesny? I tak tu można byłoby jeszcze mówić, ale mam tylko 2, więc podam. Paweł do Tymoteusza pisze, że ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w liczne bezsensowne, a więc takie głupie, bezmyślne pragnienia. Albo do Tytusa, że niegdyś byliśmy nierozumni, nieposłuszni, a więc z otępiałymi naszymi umysłami. I stąd, kochani, gdy patrzymy na wcześniejsze rozmowy Pana Jezusa z uczniami, gdy im mówił, ja tu mam te wersety wszystkie wypisane, gdy z nimi rozmawiał o tym, że się musi to stać, to oni z tego nie rozumieli. On im mówi, że musi być wydany poganom, że go wyśmieją, zelżą, oprwają, ubiczują, zabiją. 3 dnia wstanie z martwych. On im to mówi. Łukasz, 18 rozdział, 31 i dalej. Nic z tego nie rozumieli. To było przed nimi zakryte. U Marka mówi, że wypominał im brak wiary i upór. Hebrajczyków 5 rozdział mówi, że nie potraficie słuchać. A więc cały trud nasz musi być nakierowany na to, abyśmy się nastawili na właściwe słuchanie Jezusa Chrystusa. I co trzeba zrobić? Bardzo proste. Po prostu wyzerować, odrzucić całą swoją tradycję, gdy chodzi o sposób podejścia myślenia. Wyzerować, gdy chodzi o mieszkanie w tym zamczysku, gdy mamy już lat 80, nas też oprowadza i nam mówi, co, jakie to ma wszystko znaczenie dla narodu danego i tak dalej, odkrywa, to nie będziemy mówić, ale ten długopis, to mi dała mamusia i on jest piękny. Nie, ten długopis ma znaczenie inne. Ale to ma inne znaczenie. Wszystko odłóż. I wiecie, tak pięknie spojrzałem na Piotra, apostoła, gdy on wygłasza kazanie w dzień 50. Tak sobie siedząc, rozmyślałem za tym wszystkim, popatrzyłem, no jak się Piotr zachował tak od razu, no będąc jako pierwszy krok. I gdy właśnie wygłasza kazanie, nagle mówi, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, by przez nią był pokonany. Zobaczcie, to mówi ten, który się zaparł, ten, który wątpił, który był trwożny, nie widząc ciała Jezusa. On nagle mówi, Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci. Było rzeczą niemożliwą, by był przez nią pokonany. Zmiana w ciągu kilkunastu dni, kilkudziesięciu dni, 50 dni od ukrzyżowania. Jaka radykalna zmiana. I on tutaj używa psalmu 116, ale ja pójdę dalej. Szawel. I takie piękne zdanie, posłuchajcie, jak ja znalazłem apostoła Pawła. Że on nas wybawił, powołał powołaniem świętym według swego postanowienia i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Łaska nam dana przed dawnymi wiekami. Zanim się Jezus urodził, już nam dał łaskę. To mówi Paweł. A teraz objawionej tej łasce przez przyjście naszego Zbawiciela, Mesjasza Jezusa, uwaga, który zniszczył śmierć. Żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Mi się bardzo to podoba wyraz jaśnia. Na jaśnie wywiódł. Co znaczy wyraz jaśnie? Na jaśnie wywiódł. O tym za tydzień. Ale on na jaśnie wywiódł żywot i nieśmiertelność. Z tym, że tam nie ma wyrazu nieśmiertelność. W ogóle Nowy Testament nie używa wyrazu nieśmiertelność. To my używamy. Tam jest wyraz niezniszczalność. Coś, co nie podlega zniszczeniu. Coś, co jest trwałe. I to jest oddzielny temat, oddzielna sprawa. Ale właśnie Jezus rozświetlił. Przez Ewangelię rozświetlił życie i niezniszczalność. Paweł tę myśl tu wyraża. On rozświetlił. To zmurszałe zamczysko z całą zawartością, gdy się nagle pojawia promień słońca, okna są otworzone, albo może nawet i z ram wyjęte, żeby było więcej przez przestrzeni. Wszystkie pokrowce są zdjęte, cały kurz zostaje przewiany i zabrany i nagle jest piękno staroci, bo nowość to rozświetla i daje właściwą treść. I właśnie co jest tą właściwą treścią? Co jest tą właściwą treścią? I Bóg nam odpowiedź na to pytanie daje nie przez jakiś zbiór opracowań, lecz daje nam przez osobę. Czy wiemy, o kim ja myślę teraz, mówiąc, że Bóg nam daje odpowiedź na to pytanie przez osobę, o kim ja myślę w tej chwili? Na pewno nie przez Jezusa. Jezus jest treścią. On to wszystko wykonał. On nie jest odpowiedzią. On jest twórcą tego wszystkiego. Ale Bóg nam odpowiedź dał przez Szawła, apostoła Pawła. W jaki sposób właśnie następuje to rozświetlenie staroci przez nowość, która jest w Chrystusie Jezusie? Gdyby to był Piotr, inny jakiś uczeń, a to był ktoś, kto nigdy nie chodził z Jezusem. Ktoś, kto się sprzeciwiał chrześcijanom i to aż tak krwawo się sprzeciwiał. Człowiek bardzo wykształcony. Jeśli byśmy mieli jakąś miarę wykształcenia, dlaczego mówię teraz o wykształceniu? Bo Piotr mówi, że u Pawła jest wiele trudnych słów, które ludzie niewykształceni, tam właśnie jest wyraz, nieprzygotowani, nieprzysposobieni, niezdolni, nie rozumieją i przekręcają na własną zgubę. A więc jeżeli jest 100 metrów tej wiedzy dostępnej dla człowieka, jeśli Paweł ją ma, to Piotr miał 1 metr. Głębokość ich życia duchowego była jednakowa, 100 metrów. Jeden i drugi miał 100 metrów głębokości. Ale ta studnia artezyjska Piotra tylko mogła wydać z tej głębokości wody na sekundę, na minutę, tyle, ile średnica by umożliwiła metr. Natomiast Szaweł mógł wydać nawet do 100 metrów szerokości. To właśnie jest piękno postaci Szawła. Kogoś takiego, zarazem i pokornego, Bóg nam dał Kościołowi, abyśmy wiedzieli, że sednem sprawy jest osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. Nie Biblii, nie religii, nie tradycji, ale poznanie osoby Jezusa Chrystusa. Z tamtymi ludźmi, z tymi kobietami, niewiastami, z apostołami, z tymi dwoma do Emaus, cały czas osoba się konfrontowała. I oni reagowali, aż pewnego dnia ta osoba w nich wstąpiła w postaci Ducha Świętego. I nagle Piotr widzi już wyraźnie i mówi z tego psalmu, że jest niemożliwe, żeby dawcę życia na stałe uśmiercić. Natomiast Szaweł nam tu wykłada w różnych konfiguracjach, w zależności od sytuacji, różne szczegóły. A nawet mówi, że przed wiekami Ewangelia była już przez Boga przeznaczona jako tajemnica i Bóg ją przeze mnie ujawnia. 3 rozdział Efezjan o tym mówi. Więc to był wybitny człowiek przeznaczony do tego, by rozświetlić to, co było w Starym Testamencie istotą, czyli Jezusa Chrystusa jako Mesjasza Żydów i Zbawiciela wszystkich ludzi. I stąd dzisiaj nie można mówić o Bogu Izraela, o Bogu Jahwe i o Jezusie. Dzisiaj mówiąc Bóg Jahwe, Bóg Izraela, my od razu myślimy Jezus, Jezus, Jezus. To jest automatyczne. Ale ja spotykam ludzi, którzy rozróżniają. No dobrze, to Jezus, ale Jahwe? I już wam i chcę mnie wciągać w rozmowę. Ja mówię, stop, stop, nie ma rozmowy. Jak to nie? Książki powstają. Zbory się dzielą. Tak, dzielą się zbory. I stąd osobiste poznanie Jezusa, który wczoraj, dzisiaj i na wieki, jak jest wyraz tutaj? Jest. Jest. A więc Jezus jest w Starym Testamencie. Nie był. Jest. Jezus jest w Starym Testamencie. I pierwsi chrześcijanie na tej podstawie głosili Jezusa, na podstawie Starego Testamentu, ksiąg Starego Testamentu, głosili Jego dzieło zbawienia i dawali świadectwo o Jego zmartwychwstaniu. Cały czas, przez pierwszy wiek, powiedzmy, przez pierwsze kilkadziesiąt lat, używali tylko, czy głównie tekstów Starego Testamentu, podobnie jak Jezus wobec tych dwóch do Emaus, jak Szaweł w Damaszku i później po synagogach. I tam jest Jezus. Jezus wczoraj jest w Starym Testamencie. I nie można patrzeć na Stary Testament bez Jezusa. Bo się wykonało. To się dokonało na Golgocie i przez to, że wstał z martwych. Przez to, że nie ma ciała, nie ma grobowca. A jeśli jest, to i tak nie jest ten, Jezus wczoraj jest Jezusem, Mesjaszem Żydów i Zbawicielem wszystkich ludzi. Jezus dzisiaj to jest cały Nowy Testament, to jest Kościół pierwszego wieku i Kościół dzisiejszy. Jezus w Duchu Świętym jest rzeczywistością. I Szaweł to odkrył i wyraźnie mówi, rzeczywistością jest Chrystus. Tamte rzeczy, to jest, jak wiemy, drugi rozdział listu do Kolosan, wszystkie święta, te księżyce i tak dalej, on wymienia, to są cienie, zmurszałość za zmurszałością. Rzeczywistością jest Chrystus, trzymać się głowy. Zobaczcie, Kolosan, drugi rozdział, bardzo ważny. To Szaweł właśnie odkrył. On odkrył nie teologię, odkrył Chrystusa, który mu rozświetlił całą teologię Starego Testamentu, tworząc rzeczywistość Nowego Testamentu. Jezus jest i na wieki, wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Na wieki, to było wspomniane dzisiaj na początek, Bóg, który był, jest i przyjść ma. Kto to powiedział i gdzie napisał? Właśnie najstarszy apostoł Jan na wyspie Patmos, on usłyszał, ja jestem ten, który był, jest i przyjść ma. Kto to jest? Jezus. Apokalipsa Jezusa, objawienie Jezusa, rozświetlenie Jezusa. I na przełomie pierwszego, drugiego wieku właśnie tego doświadczył jedynie żyjący wówczas uczeń miłości Jan. Jak się kończy stary, jak się kończy Nowy Testament i kończy się Apokalipsa? Duch i oblubienica zgodnie mówią, przyjdź Panie Jezu. A więc Jezus wczoraj, dzisiaj, na wieki jest ten sam i jedyny cel i tych kobiet, i apostołów, tych dwóch do Emaus, i Pawła, i po kolei wszystkich, i łącznie z nami, jest poznać osobiście osobę Jezusa Chrystusa. To jest jedyny cel.